Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, zrozumiejcie, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. I stąd pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posług w wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem. Bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Bracia, pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusie Chrystusie tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wykonawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiarą uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Oto Słowo Boże.
List do Galatów miewa takie momenty trudne dla nas. Ale to nie znaczy, że trudne. To nie znaczy, że myśl ta jest dla nas niedostępna. Po prostu ilekroć razy bierzemy Pismo Święte do ręki, to prośmy Ducha Świętego, żeby wlewał nam oczywistość, kiedy nawet czytamy teksty dość trudne dla nas. Prośmy Ducha Świętego i On będzie wlewał te oczywistości. Będziemy się dziwili, że ktoś ten tekst nazywa trudnym, niezrozumiałym. Nigdy nie czytamy sami, tylko czytamy te teksty i na czym ją z Chrystusem zmartwychwstałym, bo o nim ostatecznie jest tutaj mowa. Z ciekawości zajrzałem oczywiście, czy ten lekcjonarz jest prowadzony konsekwentnie, fragment po fragmencie, i ku swemu przerażeniu stwierdziłem, że już dwa dni wcześniej powinien był zrobić uzupełnienie, to znaczy został pominięty pewien bardzo ładny tekst, do którego teraz wracam. W ogóle, gdy chodzi o Pismo Święte, te nasze spotkania, ja kiedyś o tym mówiłem, ale dzisiaj powtórzę, byłoby dobrze, żebyście przed przyjazdem tutaj wieczorem wcześniej przeczytali czytania z dnia, które tutaj będą komentowane. Przeczytali sobie i zastanowili się. Bo wtedy, kiedy ja będę interpretował, to po prostu więcej was zostanie. Święty Ignacy, nasz założyciel, klerykom radził, żeby wszystkie wykłady przed dzień przeczytali sobie. Jest wykład z takiego i takiego przedmiotu. Mieli zapewne jakieś materiały, skrypty. i przeczytali sobie, przemyśleli. Wtedy z wykładu więcej skorzystają i nie będzie trzeba tyle pracy. Wykład będzie bardziej skuteczny. Ja istotnie na filozofii jako kleryk w pewnym momencie zacząłem tę metodę stosować, że każdy wykład z dnia, który miał przyjść, przeczytałem sobie. I od tego momentu przestałem się uczyć i wszystko wiedziałem. Przeczytałem sobie, już mniej więcej rozumiałem. Siadałem w pierwszej ławce, żeby nikt nie przeszkadzał i notatki robiłem. Już przestałem się uczyć. Miałem, wszystko wiedziałem. Nie miałem kłopotów z egzaminami. Patrzyłem tylko w notatki jeszcze. Więc to naprawdę jest dobra myśl, żeby sobie wyprzedzać lekturę Pisma Świętego, a później jeszcze słuchać podpowiedzi rozumienia. Dlatego list do Galatów daje świętemu Pawłowi taką niedobrą opinię, że jego listy są trudne, żeby nie powiedzieć bełkotliwe czasami. Trudne. Otóż końcówka listu świętego Pana do Galatów mówi o tym, że on dotował. Po prostu, gdy ta wieść do niego dotarła, co robią ludzie z otoczenia Jakuba, z Jerozolimy, to go coś tam trafiło. I do swego sekretarza mówi, siadaj, pisz. I dyktował. A jak dyktował, to wiadomo, myśli się tłoczą, człowiek chce powiedzieć wszystko naraz i nie zawsze to wychodzi czytelnie. Natomiast są listy świętego Pawła, które on sam pisał. One są bardzo precyzyjne, stranne, ważone, więc jest różnica. Wracam do rozdziału drugiego, gdzie święty Paweł mówi, że dlaczego prawo nie zbawia. Przez prawo przede wszystkim trzeba rozumieć dwie tablice dekalogu. Umiłowania Boga do końca całym sobą i umiłowania drugiego jak siebie samego. To tylko ludzie, którzy się łudzą, mogą powiedzieć, ja to prawo zachowuję. Bo już Duch Święty w psalmach, w tym wypadku Paweł cytuje psalm 140, trzeci, wiersz drugi, nikt z ludzi nie jest w stanie realizować dekalogu. Umiłować Boga całym myślą, całym sercem i drugiego jak siebie samego. Kto drugiego człowieka traktuje jak siebie samego? Nikt. To tylko Jezus Chrystus. Na to Paweł zwraca uwagę. Ba, święty Paweł w pewnym momencie powie też, że prawdę tego tak nie wyrazi w pełni, ale dwie tablice dekalogu, ja piszę o tym w tej książeczce Tajemnica dwóch tablic. Dzisiaj dałbym tytuł na początku były dwie tablice, na początku Pisma Świętego. Prawdopodobnie jeszcze raz będę tę książeczkę pisał z dolniejszym rozwinięciem. Wyraźnie później powie święty Piotr w pierwszym swoim przemówieniu, które było wymuszone przez fakt, że przez niego i Jana Jezus zmartwychwstały uzdrania człowieka, który był znany całej Jerozolimie jako inwalida i że był przybranie piękne przy wejściu do świątyni, zaczął swoje przemówienie od tego, że już Mojżesz, który otrzymał dwie tablice, miał wizję na górze Synej, że tablice to nie jest tylko prawo, miłuj Boga, miłuj bliźniego, tylko tablice to także obietnica Jezusa Chrystusa, Boga, który stanie się człowiekiem. I to w Księdze Powtórzonego Prawa było napisane, ale tego rozumiano do końca. I tego się nie mówi. O tym się nie pisze w podręcznikach teologii moralnej. że to nie jest tylko prawo, ale to jest także obietnica Jezusa Chrystusa, który stanie się człowiekiem i On to zrealizuje. Umiłuje Boga, ale umiłuje Boga w nas, grzesznika. Jak siebie samego, z nami się utożsami, dokona obiektywnie tego niezależnie od nas, ale ponieważ mamy, jesteśmy osobami wolnymi, mamy godność osoby ludzkiej, za naszą zgodą w nas. Za naszą zgodą. I to Paweł nazywa wiarą. Czy ty się zgadzasz? On ci się dał i wydał do końca. Czy ty się mu dajesz i wydajesz do końca? To znaczy, czy w swoim sercu pokonujesz logika szatana. Że chciałbyś od Boga tylko, a boisz się oddać do końca swoje życie Bogu. Że dwie tablice były dane jako zwieńczenie przymierza, a więc nie ma prawa bez przymierza z Bogiem Jahwe, który się objawił, przy wyporządzaniu Izraela z Egiptu. Dlatego też święty Paweł w drugim rozdziale szkoły Węcie mówi, że teraz już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Że ostatecznie dobre rozumienie prawa u obietnic Bożych Starego Testamentu prowadzi do tego, że Chrystus zmartwychwstały przychodzi do mnie. I Paweł mówi, ja już żyję zmartwychwstałym Chrystusem we mnie. I tego was uczyłem. I ten Chrystus dokonywał cudów i znaków. Obrzezanie było obietnicą zmartwychwstania. A po co te wszystkie 613 wolno i nie wolno? To jest tylko wymysł diabła, żeby przesłonić piękno miłości Boga, Chrystusa. Wejdź w prostotę, żyj Jezusem Chrystusem. Bo inaczej Chrystus niepotrzebnie w krzyżu stał się barankiem Bożym. Tajemnica baranka Bożego była objęta przy wyprowadzeniu z Egiptu, ale człowiek w sobie, mając swoje chore, egoistyczne ja, jest faraonem, małym faraonem nieraz w swoim otoczeniu. Małym faraonem, który chciałby mieć niewolników, a nie ludzi, których on kocha miłością Jezusa Chrystusa. Nawróciłem do tego, żebyście z tych słów, teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, uczynili mantrę swego życia. Mantra, czyli taki skrót. Przecież we mnie żyje Chrystus zmartwychwstał. Nie jestem sam. I o to później będzie prosić cała Ewangelia Jana. I Jezus powie, ja jestem krzewem winy wyratorzna. Ja jestem. Rzymną. Bo to jest tak. Tego porównania użył Jezus Chrystus. Oczywiście we współczesnym przekazie. Ponieważ Jezus bez przerwy miał ludzi, przez których uczył. Jak się zbliżamy do drzwi, fotokomórka, nasze podejście, zbliżenie się sprawia, że drzwi się otwierają. Jeżeli wy żyjecie tą mantrą, że Chrystus jest we mnie i w waszym umyśle i sercu pojawia się ta myśl, to ja się otwieram. Ja rzeczywiście się otwieram i możesz wejść we mnie, a ja w ciebie wchodzę i przez ciebie działam. Jest jeszcze inna sprawa, żeby rozumieć świętego Pawła. Cały czas będzie przeciwstawiał prawo i łaskę. Łaska to znaczy darmo. Jak wiecie, że w układach ludzkich, jeżeli jakiś chłopak, który jest szczytem doskonałości, etyki, doskonałości, a podoba mu się jakaś dziewczyna, mówi, wiesz, jestem szczytem doskonałości, ja chcę, żebyś ty była moją żoną. Tego mu nie wolno powiedzieć, bo ja jestem szczytem, ponieważ ja jestem w związku z... Nie, ona jest osobą, o sobie decyduje, ona jest istotą wolną, miłość z jednej strony i z drugiej strony rodzi się jako dar, czy jako łaska, jako dar. Między osobami może istnieć wspólnota jako łaska, jako dar, wolny dar z każdej strony. Oczywiście, że doskonałość ułatwia, ale doskonałość nie sprawia, no to dziewczyna może powiedzieć, no to bądź sobie tym świętym, doskonałym, bądź sobie, proszę bardzo. Cały świat przed tobą otwora. Ja nie jestem tobą zainteresowany. Że Jezus jeszcze i wy będziecie zachowywać prawo, to nie znaczy, że Jezus od razu do was przyleci. On jest darem przychodząc na ten świat w przymierzu. I wy musicie być nieustannie w każdej modlitwie, w każdej Eucharystii darem. Ty się dawaj do końca. My nigdy nie zarobimy na miłość Jezusa Chrystusa, naszą doskonałością. Żydzi sądzili, że jak 6 czy 13 przepisów wymyślonych przez faryzeuszy będą zachowywać, to Bóg Jahwe przyleci i powie, o, zasłużyłeś na to. Nie. Wszystko jest darem. A dzisiaj czytane. Oczywiście Paweł przypomniał wam Abrahama, że Bóg Abraham w tej wizji, którą miał, a miał wizję Jezusa Chrystusa, że on będzie tym Izaakiem, który weźmie na siebie grzechy świata, że tylko to, że uwierzył słowu Boga i że dał siebie i swego syna na górze Moria. Oczywiście jest to góra Syjon. Tam, gdzie Jezus się dał, dał się Bogu. I to, że się nie bał dać siebie i swego syna, to jest wiara. Uwierzył, że Bóg jest miłością. I Bóg mu zwraca syn, nie tylko syna, ale daje mu wizję Jezusa Chrystusa. Świat będzie uratowany tylko wtedy, kiedy uwierzy, że Bóg jest miłością, że Bogu my nic nie dodamy, dając siebie. Tylko On wtedy będzie uwielbiony, że my mu daliśmy siebie i dajemy mu codziennie siebie. Wtedy On tym pełnie będzie nas sobą wypełnił. Oczywiście Bóg rozpoczął wszystko od, zanim dał Jezusa Chrystusa, od dwóch tablic, żebyśmy próbując żyć dwoma tablicami po grzechu pierworodnym odkryli swoją grzeszność, stan grzechu. I dlatego święty Paweł mówi, do czasu przyjścia wiary, przez wiarę rozumie czyny Boga człowieka względem nas, że się nam daje, że uzdalnia, że zrealizował dwie tablice, że przychodzi do naszego wnętrza jako 7 talentów uzdolni, byśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. To znaczy, prawo zostało dane też po to, byśmy przynajmniej w sobie przez panowanie nad egoizmem, nad pychą, żeby z nas się nie wylewało działanie szatana. Jako prawo miało utrzymać na uwięzi zło, brak zbawienia w nas. Ale teraz na pracy nad sobą nie możemy poprzestać, że ktoś mnie zdenerwował, ja zęby zacisnąłem i później odchodząc mówię, jaki jesteś dzielny, nie wybuchłeś. To za mało. To w Starym Testamencie to dobrze, ale w Nowym Testamencie to nie. Ty powinieneś mieć sobie Jezusa Chrystusa, być Jezu, ja to oddaję Tobie i siebie oddaję za tego mego brata, za tego, który spowodował we mnie ten gniew. Tobie oddaję, powierzam. I wtedy dopiero jestem chrześcijaninem. A my poprzestajemy na próbie zapanowania nad tym złem sobie. Trzymamy w zamknięciu to zło w nas. I święty Paweł porównuje prawo do wychowawcy. Po grecku to jest pedagogos. W świecie starożytnym każdy patrycjusz miał różnych niewolników, wybierał najbardziej wykształconego, inteligentnego i on był pedagogiem, wychowawcą. Jego obowiązek polegał na tym, że on synarka patrycjusza brał i prowadził do szkoły. Szkoła się nazywała gimnazjum do szkoły, gdzie były ćwiczenia fizyczne, no i rozmaicie rzeczy. A później przyprowadzał go z powrotem do domu, żeby synarek gdzieś się nie zapodział, nie chuliganił. I odrabiał z nim lekcje, przypilnował. To był jego. Otóż Stary Testament pełni podobną funkcję. Ma nas przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. Ma nas przyprowadzić do Jezusa. Jezu, popatrz, jak jestem chory. Jak jestem chory. Dekalog powinien nas przeprowadzić do Jezusa Chrystusa, byśmy powiedzieli: Jezu, uzdrów mnie. Ja Ci daję i zawierzam do końca. Tak Ty mi się dałeś w krzyżu chwalebnym. Przyobleczcie się w Chrystusa. Oczywiście jest tutaj aluzja do tego, że Chrystus zmartwychwstały sięga po pewien obraz szaty, nowej szaty, szaty oblubieńca, oblubienicy. Przeodziewa w nas. Jako że w czasach starożytnych ludzie się rozpoznawali po szatach. Jak ktoś, tak zresztą w Polsce szlacheckiej, od razu widziało się, że to jest szlachcic, a to jest chłop. Przeobleczcie się w Chrystusa. To, że Chrystus we mnie mieszka, powinno być jakoś zewnętrznie widzialne, że ten człowiek jest inny.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Jezus jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże ostoi się jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczny jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszelką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku. A gdy go znajdzie, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i znajduje go wymiecionym i przeozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni. I z soboty, gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło. i piersi, które ssał. A Jezus odrzekł: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie. I znowu wczoraj wieczorem, ponieważ wszystkie mówię po przeczytaniu z lekcjonarza, zerknijcie do Pisma Świętego. Co uczyniłem? I powiało z grozą. Po prostu w lekcjonarzu jest przeinaczone. Teraz wam przeczytam z Ewangelii Łukasza i jeszcze raz przeczytam z lekcjonarza, żebyście wyczaili. Czytam z Ewangelii Łukasza. Raz wyrzucą złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nim rzekli: przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Jeszcze raz to czytam. Raz wyrzucił złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i, uważajcie, tłumy były zdumione. A tutaj czytamy w lekcjonarzu: a gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Jak gdyby cały tłum przeciwstawiał się Jezusowi i widząc znak, moc nad szatanem, przypisywała to, że Jezus jest wcielony księciem ciemności, Belzebubem. Podczas gdy w Ewangelii Łukasza tłumy były pełne zdumienia, ale niektórzy tylko z tłumu przez Belzebuba, tak, oczywiście oczenie w piśmie faryzeusza. Więc jeden ten sam fakt Jezusa różnie jest interpretowany. Prości ludzie byli pełni zdumienia, podziwu dla tego, co Bóg czyni przez Jezusa Chrystusa. Pełni podziwu, że ma taką moc nad złym duchem, bo i przewrócił mowę i uwolnił złego ducha. Tylko niektórzy powiedzieli przez Belzebuba, i nie powiedzieli: daj jakiś inny znak, że jesteś od Boga, że jesteś Mesjaszem. Jezus sprowadza do absurdu. Jezus sprowadza do absurdu ten zarzut, że mocą Belzebuba. No to mówi wobec tego: szatan niszczy szatana. Co jest absurdalne, bo szatan ma jednego wroga, Boga. Ponieważ Boga nie może dosięgnąć, no dobiera się do ludzi, których Bóg kocha. I argument pozytywny, a przecież od wieków wśród kapłanów w Izraelu byli egzorcyści, którzy uwalniali od złego ducha. I ludzie wierzyli, że to Bóg Jahwe tego dokonuje. To dlaczego teraz mnie odmawiacie, że ja palcem Bożym tego dokonuję? Sprowadza do absurdu. A myśl tutaj jest taka: jeden ten sam czyn, różne echo. To jest katecheza o tym, że prawda to nie jest tylko dzieło naszego umysłu, sfery naszego poznania. Prawda jest też dziełem woli człowieka. Ja czegoś chcę, czegoś nie chcę. Nie ma prawdy, która by była dziełem tylko umysłu. Ludzie nie mają kłopotów z przyjęciem prawdy matematycznej, że 2 plus 2 jest 4. Chociaż podobno na egzaminie do partii pytano pierwszy sekretarz: 2 plus 2 jest ile, towarzyszu? Ile towarzysz sobie życzy? I wtedy piątkę otrzymał. Bardzo dobrze. Na wysokim stanowisku będziesz. Chodzi o to, że jeżeli spotkacie ludzi niewierzących, wątpiących i próbujecie dać jakieś argumenty, ale ewentualnie odpowiedzieć na jakieś zarzuty. To bądźcie spokojni wtedy, kiedy jesteście bezradni. Ja już tutaj wielokrotnie opowiadałem, ale jeszcze muszę to w tym miejscu przypomnieć. Takie olśnienie przeżyłem, pracując jako duszpasterz akademicki na Kulu, bo przyprowadzono mi kiedyś jeden student ze mną, bliżej zaprzyjaźniony, przyprowadził mi asystentkę socjologii z Poznania, która była na Kuli na jakimś sympozjum. I jakoś wyszło, że ona jest niewierząca. Próbował sam, ale później mówi, ja cię zaprowadzę do kogoś, to z lepszym specem. No i ja tak lekko jej podpowiadam. Ona na wszystko nie. I wtedy zabłysła mi myśl. A zapytaj ją, czy wolałabyś świat z Bogiem, czy bez Boga? Oczywiście bez Boga. Ja mówię, dziękuję. Nikt ci nie udowodni. Udowodni ci dopiero Bóg w momencie twojej śmierci. Zamilkła rumiana, zawstydzona. Udział w poznaniu umysłu ma wola. Wola. Ja nie chcę. Ja chcę. Tak było w przypadku uczonych w piśmie i faryzeuszy. Dlatego też mówi się, że do poznania umysł, ludzki rozum, umysł musi mieć pewną prawość. Prawość. Bo wtedy wola będzie musiała pójść za poznaniem prawdy. Dlatego też niektórzy, jak mówią, ktoś mówi, że jestem niewierzący, to jak to jest kapłan, nakłada stół, mówi, klękaj, spowiadaj się. Uwolnij się od ducha ciemności, od razu poznasz Boga, będziesz zdolny poznać. Klękaj, spowiadaj się. I Jezus też mówi, że na początku rekolekcji powinniśmy odbyć spowiedź. I na końcu, na początku, żeby usunąć ducha ciemności. Wtedy będzie głębsze przeżycie prawdy. To jest to, żebyśmy byli wolni od złudzeń. Jezus idzie do Jerozolimy, to jest ta część Ewangelii Łukasza, idzie do Jerozolimy i Łukasz pokazuje, jak szatan rzuca kłody Jezusowi pod nogi, rzuca kłody. Ale Jezus tym bardziej idzie do Jerozolimy, żeby właśnie i z umysłu, i z woli człowieka zdjąć tę całą śmierć, całą ciemność, o której mówi Izajasz w rozdziale 25 od wiersza 6. I dalej. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, łąka się o innego. Dlaczego Jezus od razu mówi, że to za mało Ewangelia Marka, która uwalnia złego ducha? I jeszcze jest potrzebna Ewangelia Łukasza, która napełnia dobrym duchem, gdy duch nieczysty opuści człowieka. Ponieważ Jezus wcześniej mówi, że wasi synowie uwalniali od złego ducha, ale to za mało. Wasi synowie nie potrafili napełnić Duchem Świętym. Dopiero ja nie tylko uwalniam od złego ducha, ale jeszcze napełniam Duchem Świętym. Bo inaczej, wcześniej czy później, zły was opanuje. No i potem Jezus mówi, będzie, czytalibyśmy to w sobotę, a dziś już komentujemy. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego. Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssało. Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. No i ważne jest, żeby być napełnionym Duchem Świętym. Jezus mówi, jest to bardzo proste. Duch Święty to jest Słowo Chrystusa Zmartwychwstałego, które mówi o Jego krzyżu, Jego zmartwychwstaniu. Duch Święty utożsamia się z moim Słowem, Słowem Boga. Duch Święty daje się w Księgach Świętych, w Ewangeliach, w Księgach Świętych. I jeżeli uczciwie, lojalnie komentujemy Pismo Święte, czytamy Pismo Święte, to nie bardzo wiemy kiedy, jak, ale zaczyna w nas gościć pokój głębi, bo Duch Święty w nas zamieszkuje, nawet jeżeli czytasz, a nie rozumiesz w tym momencie. Przychodzi Duch Święty. Więc dlatego w epoce Ducha Świętego ludzie będą czytać Księgi Święte i będzie się w nich rodził pokój głębi życia Boże. Nie telewizja, nie duch w telewizji napełnić, tylko Duch Święty utożsamia się z Księgami Świętymi. Ważne są Księgi Święte. Bóg Ojciec daje nam ten świat, którym niektórym ludziom to wystarcza. Mówię, to nam wystarczy. Nasz głowie się tego świata. Syn Boży nam daje tajemnicę baranka, zdolność wyprowadzenia ze zła dobra, krzyż, a Duch Święty Pismo Święte nam daje. Chcesz mieć Ducha Świętego, to zjadaj Pismo Święte. Dlatego my tyle czasu poświęcamy Pismu Świętemu. Co to była za kobieta, która krzyknęła błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które jest samo. Inaczej mówiąc, masz rację. Tym, co Jezus wcześniej mówił. Pamiętacie z lektury poematy Boga Człowieka Marii Valtorty? Pamiętacie, co to była za kobieta? A w Hebronie był taki, który prowadził, człowiek, który prowadził synagogę, kapłan w Hebronie, Jego jedyny syn zachorował na trąd i go ukrył tam w jaskiniach, tam na odludziu i bywał, przynosił młodzieńcze urodzenie. Jak jego matka się o tym dowiedziała, że jego żona, to dostała pomieszania zmysłów, żeby się powiedzieli. Zachorowała. Szok. Jedyne dziecko i to tak dotknięte trądem. Ten kapłan, przełożony synagogi, może to już nie byli kapłani, ale zwykli przygotowani ludzie jakoś do prowadzenia tych spotkań liturgicznych, w pewnym momencie zaprowadził Jezusa do tego syna. Jezus go uzdrowił, wyprowadził z trądu, z tej jaskini i matka go mogła już spotkać. I w tym momencie Jezus też uzdrowił tę matkę z tego szoku, z tej choroby psychicznej. Gdy Jezus przemawiał, nie wiedział, że ona już jest w tłumie tych słuchaczy i ona właśnie z tłumu, już zdrowa, szczęśliwa, uzdrowionym synem mówi, błogosławione łono, które cię nosi, piersi, które jest samo. Szczęśliwa ta, która cię urodziła jako Mesjasza, jako Boga człowieka. A Jezus mówi, rodzi mnie każdy, kto na tym świecie, kto realizuje moje słowo, obecnia we mnie swego ducha, mnie rodzi na tym świecie. Czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, życzę. Amen.